Przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Prawo Przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, a moim gościem dzisiaj jest dr Michał Araszkiewicz. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, zajmuje się naukowo problematyką interpretacji prawa, wpływu nowych technologii na stanowienie i stosowanie prawa, informatyki prawniczej i sztucznej inteligencji. I zwłaszcza o tym ostatnim temacie będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć Michał.
Cześć Ewa, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, że je przyjąłeś, bo jesteśmy w podcaście, który mówi o prawie przyszłości i bardzo dużo mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, a nie mieliśmy chyba do tej pory odcinka, który w ogóle na tym by się skupiał, więc bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać, bo czas najwyższy. I zacznę od pytania bardzo ogólnego. Bo wydaje się, że temat SI, czyli sztucznej inteligencji, będę już dzisiaj mówiła skrótem, w prawie jest dość mocno teraz eksploatowany, dyskutowany. Jest to takie trochę ciekawe, trochę sexy, trochę takie sci-fi. I zastanawiam się, na ile to jest kwestia przyszłości i fantastyki naukowej, czy tak naprawdę już to SI w tym prawniczym życiu wykorzystujemy.
Historia badań nad sztuczną inteligencją pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z takimi naprzemiennymi okresami entuzjazmu, jak to się mówi, takiej gorączki sztucznej inteligencji i etapami tak zwanych zim. Te zimy były w przeszłości związane z tym, że nie udawało się zrealizować pewnych obietnic związanych z tymi technologiami. Natomiast obecnie niewątpliwie mamy do czynienia z kolejnym okresem gorączki, okresem entuzjazmu, który związany jest tutaj w obszarze prawa przede wszystkim z dostępnością tak zwanych dużych modeli przetwarzających język naturalny. Tutaj takim przykładem znanego modelu, który współcześnie nie schodzi z czołówek gazet, portali internetowych, jest oczywiście GPT-3, który jest podstawą w szczególności takiego programu chat GPT, z którym konwersują miliony użytkowników na całym świecie. Modele tego rodzaju, oparte o techniki maszynowego uczenia, są w stanie prowadzić z użytkownikiem konwersację, która ma wszelkie walory naturalności, prawda? Odpowiedzi generalnie odpowiadają naszym oczekiwaniom. Chociaż jeżeli zadamy jakieś bardziej szczegółowe pytania, to może się okazać, że no, ten akurat program zaczyna trochę się gubić. No, jakie są implikacje dostępności tego rodzaju technologii dla prawa? Tego rodzaju modele są już obecnie w stanie generować na przykład wzory umów, pełnomocnictw czy innych dokumentów, które no, w zasadzie nie odbiegają jakością od tych, które są tworzone przez prawników. W związku z tym powstaje tutaj szereg możliwych zastosowań tej technologii w obszarze prawa, które są już obecnie praktycznie eksploatowane. Jest wiele projektów, programów pilotażowych związanych z automatyzacją różnych procesów, generowania dokumentów, sprawdzania poprawności dokumentów, a także przewidywania prawdopodobnych rozstrzygnięć w różnych sprawach, które to rezultaty są generowane przez duże modele przetwarzające język naturalny. Natomiast należy właśnie pamiętać, że ten nurt badawczy sztuczna inteligencja i prawo, on rozwija się od 50 lat. To, że on właśnie w ciągu ostatnich lat stał się tematem dyskutowanym publicznie, jest właśnie związany z dostępnością tych nowszych technologii przetwarzania języka naturalnego. Natomiast sam nurt rozwija się od lat 70. XX wieku i wcześniej, właśnie w tych wcześniejszych dekadach, był rozwijany z wykorzystaniem technologii, które były wówczas dostępne. Czyli w szczególności konstruowano tak zwane systemy ekspertowe z wykorzystaniem na przykład modeli opartych o logikę. Tego rodzaju systemy miały inną naturę, to znaczy one przeprowadzały rozumowania na podstawie wyraźnie sformułowanej bazy wiedzy. Tekst prawa, czy opis przypadku był przetłumaczany na język logiki i ostatecznie język kodu zrozumiałego dla maszyny. I na tej podstawie taka maszyna mogła udzielać odpowiedzi na pytania. Zaletą tego rodzaju rozwiązań była przejrzystość, transparencja. Byliśmy w stanie prześledzić każdy krok rozumowania wykonywanego przez taki program. Natomiast wadą, ograniczeniem był brak możliwości analizy dokumentów wyrażonych w języku naturalnym. No a taki właśnie charakter ma większość dokumentów, z którymi mamy do czynienia w obrocie prawnym. Mamy tekst umowy, mamy tekst aktu normatywnego czy orzeczenia sądowego. W tamtych latach takie teksty musiały zostać przetłumaczone przez ekspertów na język, który był zrozumiały dla komputerów. Natomiast współcześnie odpowiednio przygotowane dokumenty wyrażone w języku naturalnym mogą być już przetwarzane przez te współczesne duże modele. W związku z tym te wcześniejsze technologie, aczkolwiek one były bardzo teoretycznie inspirujące, bardzo starannie przygotowane, one nie weszły do szerszego zastosowania w praktyce prawniczej, ponieważ w zasadzie wszystkie rozumowania, które one miały przeprowadzać, musiały być już przewidziane przez twórcę takiego programu i w związku z tym ta baza wiedzy musiała być odpowiednio przygotowana. Natomiast te współczesne technologie są w stanie radzić sobie z dokumentami, które są dostępne jako dokumenty tekstowe. Tutaj ta obróbka charakterystyczna dla tych wcześniejszych rozwiązań nie jest wymagana. Co więcej, te współczesne rozwiązania są oparte o bardzo zaawansowane techniki maszynowego uczenia. To znaczy, taki program komputerowy, nawet jeżeli ma do czynienia z danymi, z którymi nigdy wcześniej się nie zetknął, jest w stanie w taki adaptywny sposób zareagować i przedstawić rezultat, który może być przez wielu użytkowników oceniany jako satysfakcjonujący. Zatem istotnie te nowe rozwiązania mogą stanowić podstawę do bardzo daleko idącej transformacji obrotu prawnego, świadczenia pomocy prawnej czy sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Przy tym chciałabym się jeszcze zatrzymać, czyli przy tych zaletach, ale też potencjalnie wadach, bo wspomniałeś o ChatGPT i ja się też nim troszkę bawiłam, na tyle, że byłam w stanie bardzo szybko wyłapać bardzo poważne błędy, które ten czat gdzieś tam robił. Rozumiem, że czerpiąc informacje z internetu, zastanawiałam się nawet, skąd te błędy się brały, bo zaglądając do Wikipedii można by to sprawdzić, więc rozumiem, że z innych źródeł czerpię. Ale odpowiedzi wyglądały przekonująco. I teraz, gdybym ja nie miała tej wiedzy wcześniejszej, że to jest błędne, to bym tego nie wyłapała i mogła uznać, że jakby mogłabym to powielić na przykład. I trochę rozumiem też przez to, że sama przez to przeszłam, skąd pojawiają się kontrowersje, jeśli chodzi o korzystanie z SI, jeśli chodzi przede wszystkim właśnie o takie rzeczy dookoła dokumentów tekstowych. Tak jak wspomniałeś, prawo na tym polega. Więc jakie są te szanse i możliwości, trochę wspomniałeś, ale może jeszcze w tym pogrzebmy, ale też skąd ten strach przed SI? Czy to jest właśnie kwestia tego, że możemy dać się oszukać i zmanipulować, czy są jeszcze jakieś inne problemy, które to w prawie rodzi?
Tak, tutaj niewątpliwie istnieje ryzyko wprowadzenia użytkownika w błąd. Natomiast trzeba powiedzieć coś więcej. Mianowicie te modele oparte na technikach maszynowego uczenia, na przykład na takich rozwiązaniach jak tak zwane głębokie sieci neuronowe, są określane jako modele nietransparentne. Czasami określa się je jako sztuczną inteligencję mającą charakter czarnej skrzynki. Jest tak z tego powodu, że zasada działania tych algorytmów, te zasady są skomplikowane dla osób, które nie posiadają zaawansowanego przygotowania informatycznego, ale nawet eksperci z zakresu maszynowego uczenia mają często kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego w danej sytuacji odpowiedź wygenerowana przez algorytm jest właśnie taka, a nie inna. No jest tak właśnie z powodu złożoności działania takiego algorytmu, który jest wytrenowany na ogromnych zbiorach danych, może brać pod uwagę tysiące, miliony cech tych danych, na przykład dokumentów tekstowych i w szczególności bardzo trudna może być odpowiedź na pytanie, która konkretnie cecha albo zbiór cech tego dokumentu i jaka operacja wykonana przez program spowodowała, że ten rezultat jest właśnie taki, a nie inny. Zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z inną sytuacją, jeżeli na przykład porady prawnej udziela nam człowiek, prawda? Jeżeli radca prawny czy adwokat udzieli klientowi błędnej porady prawnej, no to naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną. W szczególności może zostać poproszony o przedstawienie objaśnienia, dlaczego przyjął właśnie takie, a nie inne rozwiązanie, z jakich źródeł korzystał. W ten sposób jesteśmy w stanie prześledzić krok po kroku, gdzie ewentualnie został popełniony błąd. No, być może błąd nie został popełniony, być może to jest właśnie kwestia jakichś wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o funkcjonowanie takich dużych modeli przetwarzających język naturalny, a właśnie takie modele mamy na myśli, kiedy współcześnie mówimy o sztucznej inteligencji w kontekstach prawnych, to przedstawienie takiego objaśnienia może być niezwykle utrudnione. No i tutaj pojawia się jeszcze ten wątek odpowiedzialności, prawda? To znaczy, że jeżeli porady prawnej udziela nam człowiek, no to podejmując te działania, ma on świadomość, że w razie popełnienia błędu, niedochowania należytej staranności może ponosić odpowiedzialność, prawda? Natomiast algorytm, no oczywiście takiej świadomości nie ma.
Jeszcze jest kwestia uprzedzeń, nie? I tej zasady garbage in, garbage out, czy trash in, trash out, czyli śmieci wchodzą i śmieci wychodzą. Wydaje mi się, że też dużo złej prasy wokół SEO krąży właśnie wokół tego, że ona jednak gdzieś wciąga te uprzedzenia wyrażane przez ludzi. I tak trochę się zastanawiam, no bo jeśli radca prawny no też może być uprzedzony, tylko chyba musi bardziej to ukrywać, a wydaje mi się, że w tej sztucznej inteligencji to częściej gdzieś wychodziło do tej pory na jaw. Ale też zastanawiam się, jak z tymi uprzedzeniami z punktu widzenia prawnego w sztucznej inteligencji jest. Czy to jest naprawdę problem, czy to jest kwestia jakiegoś szumu? Bo tak na panelu takim, na konferencji międzynarodowej o sztucznej inteligencji i prawie rozmawialiśmy, że może to jednak jest szum, który w SEO bardzo łatwo da się usunąć w takich kwestiach prawnych. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz.
Na pewno jest to bardzo szeroki problem. Tutaj kluczowe znaczenie ma jakość danych, na podstawie których dane rozwiązanie jest trenowane i do których ma ono dostęp. Tutaj te eksperymenty z czatem GPT również pokazują, że ta maszyna nie ma dostępu do danych pewnego rodzaju, prawda? Nie potrafi udzielić odpowiedzi na niektóre pytania, albo są to właśnie odpowiedzi nonsensowne, albo też w jakiś sposób właśnie nacechowane pewnymi uprzedzeniami. Zatem rzeczywiście jest tak, że tego rodzaju rozwiązania będą propagowały wzorce, które utrwalone są w danych. Natomiast często ustalenie, że dochodzi tutaj do propagacji jakichś uprzedzeń, wymaga właśnie takiej zewnętrznej oceny. Oceny dokonywanej na przykład przez etyka czy przez prawnika, który jest w stanie właśnie poddać te dane i sposób funkcjonowania algorytmu krytycznej ocenie. No, niewątpliwie jest tutaj takie ryzyko, że te programy będą utrwalały dotychczasowe tendencje, które są zawarte w danych, niezależnie od tego, czy oceniamy je pozytywnie, czy też nie. No i dlatego też tak ważna staje się umiejętność krytycznego myślenia, które prawnicy korzystający z tego rodzaju rozwiązań powinni podejmować.
Ja tu się przyznam, że akurat chat GPT chciałam złapać na jakichś uprzedzeniach, bo tym się ostatnio zajmuję i mi się nie udało. Wręcz uważam, że jest doskonale wytrenowany w tym momencie, żeby... Nawet nie wiem, czy doskonale, ale jest podszlifowany po to, żeby się nie dawać wciągać w takie rzeczy. Jest bardzo antyrasistowski, przynajmniej w tych odpowiedziach, które ja dostałam. A błędy popełnił jakieś faktograficzne. To jak jesteśmy przy uprzedzeniach, to bym przeszła do sądownictwa, bo to jakoś mi się wiąże w głowie. I tym, na ile ta sztuczna inteligencja w sądownictwie może być skutecznie wykorzystywana w tej chwili. Bo rozwiązania są różne, tak? Gdzieś w Azji eksperymenty no, już były podejmowane. No, ja kojarzę też z racji tego, czym się zajmuję, przede wszystkim Malezję. Tam pierwsza sprawa, w której sędzia skorzystał ze sztucznej inteligencji, żeby pomóc przy rozstrzygnięciu, została potem oczywiście zaskarżona i tak to mniej więcej się ten pierwszy eksperyment potoczył. A w innych państwach też europejskich jest to w ogóle zakazywane, żeby wprowadzać takie rozwiązania. Więc na ile to może być przydatne i skuteczne i w ogóle w jakich rozwiązaniach, a na ile powinniśmy tutaj się bać tego, że zaraz jakieś algorytmy będą nas osądzać?
Sądzę, że powinniśmy być przede wszystkim świadomi ryzyk i ograniczeń, które są związane ze stosowaniem tego rodzaju narzędzi, no ale także nie sposób nie zauważyć, że cyfryzacja, tutaj sztuczna inteligencja jest tylko jednym z wątków, który się w tym obszarze pojawia, to jest droga do poprawienia wielu aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tutaj można dostrzec, że bardzo wiele sfer życia społecznego podlegało w ciągu ostatnich dekad daleko idącej transformacji cyfrowej. Współczesna bankowość, prawda, jeżeli porównać ją z tą sprzed 30, 40, 50 lat, no to jest zupełnie inny świat, prawda? Podobnie jeżeli chodzi na przykład o ubezpieczenia, ale również mamy do czynienia z coraz większą liczbą udanych zastosowań medycznych, sztucznej inteligencji. Zatem, aby zastanowić się nad potencjalnymi korzyściami w pierwszej kolejności ze stosowania tego rodzaju rozwiązań w obszarze sądownictwa, pomyślmy o samym czasie trwania postępowań sądowych. No i teraz postawmy się na miejscu na przykład przedsiębiorcy, który oczekuje zapłaty od swojego kontrahenta. Tej zapłaty z takich czy innych względów nie może uzyskać, zatem składa pozew do sądu. No i jak wiadomo, we współczesnych warunkach na prawomocny wyrok w tego rodzaju sprawie trzeba czekać od kilkunastu miesięcy, prawda, nawet do kilku lat, w zależności też od charakteru aktywności pozwanego. Natomiast elektroniczny sąd mógłby tego rodzaju sprawy rozstrzygać w ciągu kilku minut, prawda, na podstawie dokumentów. No oczywiście musimy tutaj pamiętać o fundamentalnym kontekście praw człowieka, prawda? Każdy człowiek ma prawo do tego, aby jego sprawa została rozpoznana przez bezstronny, niezawisły sąd. No i tutaj mamy na myśli to, aby funkcję sądu sprawował człowiek cechujący się określonymi przymiotami. Niezależnie od tego, nie da się ukryć, że stosowanie takich narzędzi może znacząco przyspieszyć proces. No, funkcją sędziego w tym przypadku mogła być weryfikacja tego rozstrzygnięć tego rodzaju. No ale również możemy pomyśleć o takiej opcjonalnej ścieżce, gdzie na przykład kontrahenci mogliby po prostu zgodzić się na rozstrzyganie spraw przez tego rodzaju e-sąd. No tutaj zapewne nie powinno to prowadzić do pozbawienia ich prawa do rozpoznania sprawy przez sąd obsadzony przez ludzi, ale można też spodziewać się, że wiele osób właśnie z takiej elektronicznej formy by korzystało poprzez sam fakt znaczącego przyspieszenia, prawda, rozpoznawania spraw.
Czy nie myślisz, że wtedy strona, która przegrywałaby w cudzysłowie w tym e-sądzie, z zasady jednak zaskarżałaby ten wyrok, czy odwoływała się i wtedy człowiek i tak musiałby orzekać? No bo tak do tego podchodząc, no to gdyby kontrahenci chcieli skracania czasu i tego, żeby jednak ktoś bezstronnie po prostu to oceniał, no to też mogą skorzystać z mediacji. Można jakby skorzystać już w tym momencie z innych narzędzi, nie trzeba odwoływać się do sądu. Równie dobrze też przy skracaniu czasu, jeśli sąd miałby tylko coś zatwierdzać, no to można zatrudnić, nie wiem, więcej zadań przerzucić na przykład na asystentów już w tej chwili, ale jednak tego nie robimy. Jednak jest ta instytucja sądu i tego sędziego, który ma tą większą władzę i właśnie jest człowiekiem. Zastanawiam się, czy po prostu świadomość tego, że odwołujemy się do e-sądu, byłaby większą przeszkodą, bo może lepiej na przykład, gdyby sądy po prostu ułatwiały sobie pewne rzeczy mniej transparentnie, na przykład przesyłając kanałami pewne sprawy od razu do pewnych sędziów, patrząc na jakieś specjalizacje, może niech im programy coś podpowiadają, ale może nie należy się nawet do tego przyznawać, tylko po prostu działać na takim etapie skuteczności, bo nie jestem przekonana, czy ludzie naprawdę by chcieli przegrywać w e-sądzie.
Jasne, tutaj kwestia odbioru społecznego ma kluczowe znaczenie. No tutaj też pojawia się kwestia zaufania do algorytmów, które tego rodzaju rozstrzygnięcia by generowały. No jak się zdaje, nie ma tej prostej odpowiedzi, prawda? Mediacja jako taka też jest znakomitym rozwiązaniem prawda, które mogłoby być szerzej stosowane, a jednak w dalszym ciągu bardzo wiele osób postrzega tego rodzaju instytucje bardziej nawet jak przeszkodę, prawda, która pochłania czas i tylko opóźnia właśnie tę procedurę wydania orzeczenia w danej sprawie. Zatem no, niewątpliwie tutaj nastawienie adresatów może istotnie wpływać na praktykę stosowania tego rodzaju rozwiązań. Natomiast no, tutaj zwróciłaś uwagę na zastosowania sztucznej inteligencji do takich czynności administracyjnych, technicznych, pomocniczych. Tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z wieloma możliwościami, takimi jak chociażby optymalizacja pracy sekretariatu sądowego, czy układania wokandy, prawda, ustalania listy świadków, którzy mają być przesłuchani na danej rozprawie i tak dalej, i tak dalej. Obieg korespondencji. Tego rodzaju procesy mogą być współcześnie automatyzowane w bardzo wydajny sposób. Oczywiście no, praktyka wdrożenia tego rodzaju rozwiązań do systemu sądownictwa jest bardzo znaczącym wyzwaniem, no, ale na pewno warto próbować.
I jeszcze mi jedna rzecz przychodzi pod kątem tego zaufania właśnie. Na tej konferencji, o której wspomniałam wcześniej, była konferencja w Azji, więc mieliśmy bardzo międzynarodowe towarzystwo. I w dyskusji doszliśmy do jednego wniosku, że są różnice w podejściu do sztucznej inteligencji, na przykład w sądownictwie, prawdopodobnie wynikające z kwestii kulturowych. I że w Azji generalnie społeczeństwa prawdopodobnie bardziej ufałyby wyrokom wydawanym przez sztuczną inteligencję i uważały, że to jest bardziej neutralne i sprawiedliwe niż wyroki wydawane przez ludzi. A w Europie jednak skłaniamy się w drugą stronę i nie ufamy do końca algorytmom, chyba wolimy jednak ludzi. I zastanawiam się, czy z punktu widzenia prawników, jako profesjonalistów prawa, jakbyś miał powiedzieć, jakie jest w ogóle podejście u nas do sztucznej inteligencji. Ja wiem, że nie robimy tutaj badań naukowych, bardzo chciałabym je zobaczyć, ale jakbyś mógł taką refleksję tutaj z własnego doświadczenia ewentualnie się podzielić nią.
Na pewno jest w środowisku prawniczym sporo sceptycyzmu, jeżeli chodzi o zastosowania tego rodzaju rozwiązań, który to sceptycyzm chyba należy pochwalić, prawda? Tutaj można powiedzieć, że nadmierny entuzjazm może prowadzić potencjalnie do katastrofalnych skutków, w tym w szczególności na przykład do właśnie masowego zaskarżania orzeczeń, powtarzania postępowań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sądzę, że ważną kwestią jest prowadzenie działań edukacyjnych, to znaczy byłoby świetnie, gdyby prawnicy byli w coraz wyższym stopniu świadomi konkretnych korzyści, które mogą osiągnąć w związku ze stosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji, ale również by byli świadomi ryzyk, zagrożeń, ograniczeń charakterystycznych dla narzędzi poszczególnych typów. Zatem te działania edukacyjne tutaj wydają się być kluczowe. Tutaj właśnie przypomina mi się wypowiedź jednego z pionierów polskich badań nad sztuczną inteligencją, który wypowiedział się mniej więcej w taki sposób, że w czym lepszy jest umysł pojedynczego prawnika, który ma no jednak swoje wycinkowe doświadczenie życiowe, ograniczoną wiedzę, ograniczoną uwagę, od sztucznej inteligencji, która może agregować tutaj możliwości, powiedzmy, tysięcy prawników, a co więcej jest właśnie emocjonalnie niezaangażowana w sprawę, nigdy nie jest zmęczona, nigdy jej uwaga nie zostaje rozproszona, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ bardzo wiele aspektów funkcjonowania umysłu ludzkiego w dalszym ciągu nie może być nawet w przybliżeniu symulowanych w tego rodzaju rozwiązaniach, ale właśnie tutaj znowu wracamy do kwestii świadomości i edukacji. Trzeba starać się jak najlepiej zrozumieć zasady funkcjonowania poszczególnych algorytmów, tak aby wiedzieć, co i w jaki sposób z ich wykorzystaniem może być osiągnięte.
A my to jesteśmy w stanie zrozumieć, znaczy abstrahując od czarnej skrzynki, ale tak się zastanawiam, że wprowadzając takie rozwiązania nawet w takiej zwykłej pracy prawnika czy tego sekretariatu sądu, to czy my mamy jakby tą przestrzeń jako prawnicy, żeby jeszcze się nauczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie są zagrożenia i to w ogóle mieć nad tym kontrolę? Czy nie jesteśmy w stanie i dlatego się tego boimy?
No niewątpliwie powstaje w tym momencie spory rynek usług konsultacyjnych w tym zakresie. To znaczy, że specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji, a zwłaszcza tych jej aspektów związanych z transparencją, objaśnialnością, alokacją również odpowiedzialności za korzystanie z takich narzędzi, będzie się rozrastał. Zatem będziemy mieli tutaj do czynienia z gronem ekspertów, który na życzenie będzie udzielał takich informacji. To po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie czynności podejmowane przez prawników w kancelariach, prawda, związane ze świadczeniem pomocy prawnej, to sądzę, że z uwagi na możliwości, które już teraz są dostępne, przynajmniej jeżeli chodzi o takie prostsze zadania czy prostsze dokumenty, będą one coraz częściej właśnie realizowane przy wsparciu tego rodzaju rozwiązań. I ta tendencja może prowadzić do znaczących zmian, jeżeli chodzi o no, na przykład modele biznesowe związane ze świadczeniem pomocy prawnej. Współcześnie takim szeroko rozpowszechnionym modelem rozliczania pracy prawników są na przykład stawki godzinowe. Przyjmuje się tutaj takie założenie, że profesjonalny prawnik potrzebuje określoną ilość czasu na wykonanie zadania określonego rodzaju. To rozwiązanie czasami jest frustrujące dla klientów, prawda, którzy no, twierdzą, że chcą płacić nie tyle za czas poświęcony na wykonanie zadania, ale raczej chodzi tutaj o uzyskanie określonego efektu i co więcej właśnie tutaj często kluczową kwestią jest czas, prawda? To znaczy im szybciej taki efekt zostanie wygenerowany, tym lepiej. No i to kłóci się właśnie z tym modelem rozliczania pracy na podstawie stawek godzinowych. Tutaj z kolei właśnie należy podkreślić, że wiele zadań nie może być wykonanych w takim błyskawicznym tempie przez prawników, ponieważ wymagają one pewnego namysłu. Samo fizyczne przygotowanie dokumentu bywa czasochłonne, ale oprócz tego konieczny jest namysł, konieczna jest krytyczna refleksja, rozważenie różnych scenariuszy. No i tutaj właśnie rozwój narzędzi sztucznej inteligencji może doprowadzić w szczególności do tego, że ten etap fizycznego przygotowania dokumentu bardzo znacząco będzie się skracał. Natomiast wartość dodana związana ze współpracą z prawnikiem będzie związana przede wszystkim z tym, że doświadczony prawnik będzie w stanie krytycznie ocenić ten dokument, wskazać na właśnie pewne alternatywne scenariusze, przedstawić klientowi ryzyka czy zagrożenia związane z tym realizowanym projektem. I w związku z tym ta wartość dodana będzie związana przede wszystkim z umiejętnością myślenia, trafnością osądu, a nie z czasem, który będzie poświęcony na realizację danego projektu.
Czyli byśmy mieli więcej czasu na myślenie. To brzmi dobrze. I to też może rozwiewa ten strach, o który też tutaj jeszcze chcecie dopytać, o to, czy prawnicy nie zostaną zastąpieni. Bo widziałam jakiś czas temu taki mem na jednym z portali społecznościowych dla profesjonalistów, że żeby zamienić prawników na roboty, klienci będą musieli dokładnie opisywać, czego chcą, jesteśmy bezpieczni. Tak, czyli założenie jest takie, że klienci nie do końca wiedzą, czego chcą i tylko my jako prawnicy, czy wy jako prawnicy, praktycy jesteście w stanie to właśnie wymyślić. Natomiast to ten mem odnosi się właśnie do tego dużego strachu, mam wrażenie, trochę chyba nie podpartego rzeczywistością, że prawnicy w perspektywie, nie wiem, 50 lat zostaną zastąpieni przez roboty i sztuczną inteligencję. Czy na to w ogóle są szanse według ciebie?
Sądzę, że dostępność narzędzi sztucznej inteligencji będzie takim czynnikiem wpływającym na stopniową transformację postrzegania roli prawnika. No, możemy zastanowić się nad tym, po co właściwie prawnicy są komukolwiek potrzebni, prawda? Skoro prawo jest dostępne, jest publicznie ogłoszone, dlaczego w takim razie ludzie nie będący prawnikami mają takie kłopoty z wyszukaniem informacji prawnej, z dokonaniem właściwej oceny swojej sytuacji, w świetle norm prawnych i tak dalej, i tak dalej.
Ja się tu zabawię, przepraszam, w adwokata diabła, który powiedziałby, że dlatego, że prawnicy specjalnie piszą prawo w tak niezrozumiały sposób, żeby mieć pracę.
To jest jeden z poglądów, który rzeczywiście krąży w społeczeństwie. Natomiast sądzę, że jest on dosyć niesprawiedliwy. Dwa istotne czynniki, które właśnie wpływają na tę trudność w dokonaniu właściwej oceny prawnej sytuacji, w której się znajdujemy, jeżeli nie jesteśmy prawnikami, a jeżeli jesteśmy prawnikami, to czasem też, związany jest w szczególności z tym, że regulacja prawna jest bardzo obszerna i jest wyrażona w skomplikowanym technicznym języku, który jest trudno zrozumiały. Dlaczego tak jest? No jest tak z tego powodu, że przyjmujemy w naszej kulturze, że prawo ma, przyjmujemy równość wobec prawa. To znaczy, że prawo ma dotyczyć wszystkich ludzi, którzy znajdują się w danej sytuacji w ten sam sposób. Dlatego prawo musi być właśnie wyrażone z wykorzystaniem ogólnych kategorii. A ponieważ współczesne społeczeństwo jest bardzo skomplikowane, no to potrzebujemy bardzo wielu norm prawnych, które będzie odnosiło się do tych wszystkich sytuacji. No i teraz, właśnie jak stereotypowo przyjmuje się, że prawnicy na studiach, a następnie w trakcie szkolenia zawodowego zapoznają się właśnie z tą ogromnie obszerną materią. No i po drugie, w jakiś sposób uczą się odnosić ten skomplikowany język do stanów rzeczy, prawda, do sytuacji, z którymi mamy do czynienia w życiu. No i tutaj rzeczywiście wiele jest prawdy, ponieważ studia prawnicze w dalszym ciągu w dużej mierze są oparte na pamięciowym opanowywaniu materiału. Natomiast właśnie wydaje się, że dostępność narzędzi sztucznej inteligencji będzie powodowała takie stopniowe przesunięcie akcentów, ponieważ te algorytmy będą w stanie bardzo szybko wyszukać właściwe fragmenty tekstów aktów normatywnych czy orzeczeń sądowych. Co więcej, będą one w stanie już niebawem także je parafrazować w pewien sposób, tak aby uczynić je bardziej zrozumiałymi dla laika. Natomiast tutaj właśnie brakuje bardzo istotnego elementu, co do którego sądzę, że on też powinien być silniej akcentowany i w trakcie studiów prawniczych i szkolenia zawodowego. Mianowicie, kiedy stajemy się prawnikami, to my uczymy się pewnego specyficznego sposobu myślenia. Budujemy pewną siatkę pojęciową, która dotyczy sposobu rozumienia takich pojęć jak odpowiedzialność, wina, wolność, właśnie równość, demokratyczne państwo prawa. I to właśnie umiejętność posługiwania się tymi pojęciami odróżnia, w moim przekonaniu, prawników od nieprawników. Prawnicy interpretują źródła prawa czy orzeczenia sądowe właśnie przez pryzmat tego schematu pojęciowego. Niektórzy spośród nich uświadamiają go sobie w takim szerszym zakresie, a niektórzy przeprowadzają te rozumowania bardziej intuicyjnie, prawda? Niemniej to jest wspólna cecha prawników, która odróżnia ich od nieprawników. I teraz sądzę, że właśnie z uwagi na wzrastającą łatwość przetwarzania tych źródeł z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, wyszukiwania informacji, strukturyzowania jej, ale także z uwagi na znacznie większą łatwość generowania takich stereotypowych dokumentów, prawda, którą właśnie narzędzia sztucznej inteligencji zapewniają, nacisk w szkoleniu prawników powinien właśnie być kładziony na rozumienie tych podstawowych pojęć, ale nie przyjmowanie ich w sposób dogmatyczny, tylko właśnie na umiejętność posługiwania się nimi w sposób krytyczny.
Chciałam cię jeszcze dopytywać o tych studentów, właśnie co byś im polecał, ale już odpowiedziałeś, więc w związku z tym moje ostatnie pytanie będzie też dość szerokie, ale bardzo ważne, czyli jak sztuczna inteligencja może przekształcić samo prawo?
No to jest niezwykle interesujące pytanie, ponieważ do tej pory skupialiśmy się na tematach na przykład optymalizacji procesów, czy szybszego wyszukiwania informacji, czy tworzenia dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czy tutaj w gruncie rzeczy mówiliśmy o zmianach ilościowych, a nie o zmianach jakościowych w systemie prawa. Natomiast można też snuć scenariusze dotyczące pewnych rewolucyjnych zmian związanych z cyfryzacją prawa czy wymiaru sprawiedliwości. No tutaj na przykład można zastanowić się nad tym, dlaczego jest tak, że w postępowaniach sądowych mamy dwie instancje typowo. No jest tak z tego powodu, że decyzja sądu pierwszej instancji musi podlegać jakiejś ocenie, weryfikacji. Mamy do tego prawo. Ale tych instancji nie jest więcej, co do zasady, z tego powodu, że właśnie zasoby ludzkie, czasowe są ograniczone i wprowadzenie tutaj większej liczby możliwości weryfikacji powodowałoby, że procesy nie trwałyby kilka, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji są w stanie poddać pewną propozycję rozstrzygnięcia, pewną hipotezę dotyczącą oceny stanu faktycznego czy wersji kryminalistycznej nie dwa, nie trzy, tylko na przykład 10 tysięcy razy, prawda, w stosunkowo krótkim czasie. Możemy tutaj zatem obrazowo mówić, że pewna propozycja rozstrzygnięcia może zostać poddana kontroli w tysiącach instancji, właśnie w takim elektronicznym sądzie, który mógłby tutaj wspierać pracę sądu będącego człowiekiem. No i to jest zmiana, która ma już charakter jakościowy, można powiedzieć. Po drugie, dostępność właśnie nowych technologii informatycznych i algorytmów sztucznej inteligencji może wpłynąć na sam sposób prezentowania treści prawnych. Dużo tutaj mówi się na przykład o tworzeniu prawa jako kodu. To znaczy na przygotowywaniu treści aktów normatywnych w pierwszej kolejności jako ciągu formuł, które mogą podlegać maszynowemu przetwarzaniu. I teraz oczywiście prawo w taki sposób przygotowane zapewne nie nadaje się do regulowania wszelkich sytuacji życiowych, natomiast może tego rodzaju regulacje zapewniające wysoki poziom automatyzacji mogą dotyczyć takich zamkniętych, można powiedzieć, kontekstów, na przykład związanych z rejestracją pewnych zdarzeń w systemie administracyjnym, prawda? Czy na przykład dokonywaniu oceny pewnych operacji finansowych, czy zawierania transakcji w środowiskach elektronicznych. No tutaj z kolei można zwrócić uwagę na inną możliwość. Mianowicie prawo jest prezentowane w języku naturalnym, ale nowe technologie mogą na przykład tutaj ułatwiać wprowadzanie pewnych elementów związanych z wizualizacją prawa. To znaczy możliwe jest tworzenie z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji na przykład filmików prezentujących przykładowe sytuacje, w których dana norma znajduje zastosowanie i jakie są na przykład skutki jej naruszenia. Tego rodzaju narzędzia niewątpliwie mogą wpłynąć na komunikatywność norm prawnych. Przynajmniej w jakimś zakresie. No i trzeba tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię, mianowicie narzędzia sztucznej inteligencji w ogólności, nie tylko w kontekście prawnym, jak wiadomo, mogą być stosowane w tym celu, aby wpływać na zachowanie ludzi. No i tutaj pojawia się w moim przekonaniu najdalej idące niebezpieczeństwo związane z rozpowszechnieniem tej technologii, które dotyczy takiego szerszego kontekstu, można powiedzieć, społeczno-politycznego. Mianowicie te technologie mogą być stosowane w celu wpływania na zachowanie ludzi na przykład w serwisach społecznościowych, przekierowując ich uwagę w określony sposób, kształtując ich preferencje, a ostatecznie doprowadzając do takiej oto sytuacji, że te osoby na przykład nie będą skłonne podejmować jakichś działań mających na celu ochronę ich praw albo zmianę polityczną w społeczeństwie. Zatem zapewne nie grozi nam bunt robotów, o którym często się mówi, ale wielkim zagrożeniem jest to, że narzędzia sztucznej inteligencji znajdą się w rękach osób mających złe intencje.
Mam tu takie poczucie, że nawet gdyby znalazły się w rękach osób, które mają dobre intencje i wpływały na zachowanie ludzi tak szeroko, to dalej zrobiłby się z tego trochę taki świat antyutopijny, takiej dystopii i też czulibyśmy się zmanipulowani.
Niewątpliwie.
Ktoś w tym podcaście już kiedyś o tym mówił, właśnie o tym, że rolą prawników możliwe, że jest właśnie to, żeby temu zapobiec. Mam wrażenie, że to był pan profesor Brożek w pierwszym odcinku, więc trochę zatoczyliśmy tutaj koło.
Dziękuję.
Dzięki, a moim gościem dzisiaj był dr Michał Araszkiewicz, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Future Law Lab, który realizuje ten podcast, możecie zajrzeć na naszą nową stronę internetową www.futurelawlab.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.